Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Cztery minuty po godzinie 10:00. Jest z nami w studiu już Anna Piskorska, filmoznawczyni, filozofka, prowadząca spotkania filozoficzne w kinie pod baranami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, wczoraj to było tak, pełna sala, czyli ponad 150 osób na pewno. I taki film, który sprawia, że często się uśmiechamy, ale często też orientujemy się, że jest jakaś kropla goryczy w tym wszystkim. I taki film, o którym dzisiaj postaramy się Państwu opowiedzieć, to film, który dzisiaj wchodzi do kin. My jesteśmy po seansie i to takim seansie bardzo treściwym, dlatego że w gronie osób, które ten film chłonęły bardzo uważnie i potem o nim rozmawiały. I poprzednie życie Celine Song, Past Lives, ten tytuł angielski jest istotny i nawet nie wiem, czy ta liczba mnoga tutaj, no bo chyba po polsku poprzednie życia to tak w grach komputerowych, a nie wiem, czy w tytule. Poprzednie życie, czyli opowieść miłosna trochę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, ja też będę orędować za interpretacją tego amerykańskiego tytułu. Szczególnie dlatego, że odsyła nas do systemu wierzeń związanego z reinkarnacją i do ważnej kategorii Inyan, o której pewnie będziemy mówić później, ale która wybrzmiewa dosłownie, literalnie, jest wprowadzona kilkukrotnie w filmie. Bohaterowie o tym rozmawiają i sami próbują się odnaleźć w takiej rzeczywistości, w której nie wszystko o sobie wiedzą, dlatego że pewne elementy tej układanki znajdują się poza zasięgiem naszej świadomości właśnie w tych poprzednich życiach.
No to w takim razie o tych bohaterach opowiedzmy. Powiedzmy, kogo poznajemy na ekranie, bo ja może powiem tak, że to jest taki kurs Korea Południowa, Stany Zjednoczone. Ta historia zaczyna się, kiedy ci bohaterowie, których mamy na myśli, dziewczyna i chłopiec, potem kobieta i mężczyzna, są właśnie takimi dzieciakami w Korei. Tam się wychowują, tam dorastają, tam chodzą razem do szkoły, tam fascynują się sobą wzajemnie, przeżywają jakieś pierwsze nastoletnie zauroczenie. No i w pewnym momencie ta dziewczynka wyprowadza się z Korei wraz ze swoimi rodzicami. Oni emigrują do Stanów Zjednoczonych. No i tam układa sobie życie dramatopisarki, która pozostaje bardzo silnie zakorzeniona w nowojorskim życiu artystycznym. No a ten chłopak tam został i on cały czas o niej myśli i w pewnym momencie w trakcie takiej bardzo zabawnej sceny, zabawnej, uroczej takiej, że myślę, możemy sobie wyobrazić, że ona byłaby częścią naszego życia, ta główna bohaterka, rozmawiając z mamą, przegląda w portalach społecznościowych swoich znajomych z czasów właśnie dzieciństwa w Korei. I tam okazuje się, że ten chłopak, którym była tak bardzo zauroczona, to on ją cały czas pamięta. I mało tego, że pamięta, to że on cały czas jej szuka. No i się wtedy zaczyna.
Tak, to jest też taka podróż, takie spotkanie między Nowym Jorkiem a Seulem i między kulturą koreańską, amerykańską. I jest to spotkanie autentyczne, dlatego że przede wszystkim dokonuje się wewnątrz Nory, głównej bohaterki, która przechodzi taki rodzaj wyrazistej transformacji. Głównie przez to, że buduje swoją tożsamość w sposób dużo bardziej samoświadomy, niż gdyby została, tak jak Hesang. Ja bardzo przepraszam od razu wszystkich za prawdopodobną niepoprawność wymowy imion koreańskich.
Ale dobra wiara się tutaj
tak,
liczy.
Ale
dodajmy, że jeśli mówisz o tej kreacji tak. tożsamości, to ta Nora, to imię to też nie jest pierwsze imię, to jest imię, które ona sobie poniekąd sama wybrała.
Dokładnie. Porzuca swoją tożsamość jako Nayang, którą właśnie znał Hesong z dzieciństwa, ze szkoły. W wieku 12 lat ta dwunastka też będzie znacząca dla naszej, w naszej dalszej rozmowie prawdopodobnie. I wybiera sobie imię Nora, korzystając z zasobów nowej kultury. Szuka imienia spośród tych brzmiących bardziej amerykańsko. I to jest bardzo znamienne. Ja pomyślałam sobie, że bohaterka, która jest artystką i tworzy takie alternatywne światy, które coś mają oczywiście mówić prawdziwego o tym naszym, robi to też w swoim życiu i kreuje tę norę, ale nie w sensie sztucznym, w sensie jakiejś pozy, jakiejś maski, tylko po prostu ma większą świadomość tego, że proces kształtowania się tożsamości jest procesem kreacji. Korzysta z nowych zasobów, ponieważ w tym transformacyjnym okresie zmienia zupełnie kontekst kulturowy. Ta podróż akurat jest bardzo znacząca, bo różnice między Koreą a Ameryką są gigantyczne, więc cały system wartości, świat wartości, który jej się udostępnia w ramach tej migracji, jest zupełnie nowy. I wydaje mi się, nie jest to bardzo podkreślane w filmie, ale wydaje mi się, że ten proces negocjacji w niej jest bardzo trudny, bo bardzo trudno jest połączyć tak różne światy ze sobą.
Połączyć w sobie poniekąd, prawda?
Dokładnie. Chciałam podkreślić, że nie jest to historia osoby, która po prostu z czegoś rezygnuje, ma dość, chce się uwolnić, bo znamy też i takie biografie osób, które po prostu chcą z tego kręgu, który się zacieśnia za bardzo, który ich za bardzo ogranicza, chcą się wyzwolić i iść w stronę tej pełnej niezależności. Nora jest bardziej osobą uwrażliwioną na wartości każdego z tych światów, więc ten proces negocjacji jest silny i trudny. I jak spotyka, wracając do tego momentu fabularnego, o którym mówiłaś, jak spotyka po latach Hesong, właściwie spotyka go też w takiej formie ciekawej.
Hybrydycznej, można byłoby powiedzieć. Takiej formie, która nie pozwala na osobisty kontakt. Takiej formie, trzeba powiedzieć, wprost internetowej. No oni są oddaleni od siebie bardzo wiele kilometrów i rozmawiają ze sobą przez komunikator internetowy.
Tak.
I w ten sposób rozkwita jakieś zauroczenie. Zresztą ja tak sobie myślałem wczoraj, wiesz, że ktoś mógłby powiedzieć, no bo to taki jest wzorzec właśnie tego XXI wieku, ale pomyślałem sobie od razu o takiej historii na przykład Jeremiego Przybora i Agnieszki Osieckiej, którzy pisywali do siebie listy i ta miłość rozkwitała w listach. Potem jak się spotkali i próbowali razem mieszkać, to nie trwało to dłużej niż miesiąc. Ale to nie o tym do końca jest opowieść. Ja chciałbym wrócić do tej Nory, która już jako Nora poznaje wyłaniającego się za krzewów łagodnego mężczyznę. On się nazywa Artur. No i okazuje się, że tam to zauroczenie rzeczywiste, istniejące w przestrzeni, także takiej jednej przestrzeni fizycznej, ono rozkwita i owocuje małżeństwem. I mówię o tym dlatego, że myślę, że dla naszej dalszej opowieści w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego istotne będzie to, że my mniej więcej przez od połowy filmu, od połowy trwania tej historii będziemy oglądać jakiś taki bardzo swoisty, osobliwy trójkąt miłosny. To znaczy, to jest opowieść o jednej kobiecie i dwóch mężczyznach. Mówiąc bardzo wprost.
Bohaterowie w scenie prologu spotykają się właśnie w takiej triadzie. Widzimy taki niemal nieruchomy kadr, w którym siedzą przy barze. Właśnie w takim układzie Nora jest pośrodku. Po jednej stronie jest jej przeszłość, Hesung. Jest konfucjańska Korea, porządek. Jest pewien rodzaj takiego myślenia, które Hesung reprezentuje, które ona pozostawiła, ale za którą w jakiś sposób też tęskni. Po drugiej jej stronie jest Artur, który jest jej przyszłością. Jest osobą, która ją w jakiś sposób dopełnia. Relacje między nimi, one się też ukazują nam w takich równoległych scenach w trzecim akcie, gdzie widzimy, jak Nora się zmienia pod wpływem każdego z tych mężczyzn, co pokazuje też, jak jaki mamy wpływ na siebie i że to, z kim jesteśmy, z kim wybieramy spędzić życie, jest bardzo znaczące też dla budowania nas samych.
Zastanawiam się, skoro już zakreśliliśmy te takie ramy fabularne, co jest dla ciebie tematem tego filmu? Bo pojawiło się przed chwilą to pojęcie tożsamości, poszukiwania tożsamości, budowania tożsamości, kształtowania się tej tożsamości za sprawą obecności innych ludzi w naszym życiu, ale no właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, no tak, to jest przecież też opowieść o miłości i to być może miłości niespełnionej, prawda? No bo nawet powiedziałem na samym początku, że to taki film trochę romantyczny. Powiedziałem to z lekkim dystansem, ale od tego nie można uciec. Co jest tematem tego filmu dla ciebie?
Zapytałam wczoraj na początku widzów, po seansie, czy jest to film o niespełnieniu. Myślę, że tematem tego filmu jest niespełnienie, ale urzeka mnie to, w jaki sposób ten temat zostaje podjęty, jak głęboko wnika w poczucie niespełnienia, czyli stara się dojść do źródła tego niespełnienia i właśnie nie skonfrontować się z tym poczuciem, tylko spotkać. Idąc do ciebie, pomyślałam, jak duża różnica jest znaczeniowa między tymi pojęciami, jak inny układ sił wywołuje. A często w takim naszym sposobie wypowiadania się mówimy, że jeżeli dochodzi do spotkania z czymś, to jest konfrontacja.
Ja myślę, że to, co jest ciekawe, to to, że kiedy myślimy sobie o miłości niespełnionej, to niemalże stawiamy znak równości względem pojęcia miłości nieszczęśliwej. A mam wrażenie, że ten film może nie kwestionuje to w 100%, ale na pewno skłania do namysłu nad tym, czy niespełnienie w miłości musi być związane z nieszczęściem i rozpaczą.
Zdecydowanie. Kiedy, powiem chronologicznie, kiedy Nora pierwszy raz spotyka się z Hesong w taki sposób właśnie zmediatyzowany, zapośredniczony przez komunikatory, widzi tylko jego twarz, spotykają się wzajem ze swoimi twarzami i widzimy, jak trudny jest to kontakt poprzez te problemy z łącznością. Ta twarz czasem...
Ja wejdę ci w słowo, wiesz, bo wczoraj w trakcie tego spotkania, bo ja też tam byłem, padło takie zdanie, że widać, że ta rozmowa tam się nie klei. Ja miałem zupełnie inne odczucie. Ja widziałem, że po prostu temperatura tych ekranów po prostu sięga zenitu. To znaczy, gdyby to była woda, to ona nawet nie tyle by, że zaczęłaby się gotować, tylko całkowicie by wyparowała. Tam jest jakiś rodzaj namiętności i takiego właśnie młodzieńczego zauroczenia. Ja tak to odebrałem.
Albo nawet głębiej, jakiegoś porozumienia, jakiegoś tęsknoty za porozumieniem z drugą osobą. Bohaterowie w drugim akcie mają po 24 lata i są w takim okresie mocno liminalnym, takim czasie, w którym przeszłość im się jakoś domyka w formie wyobrażonego już swojego dzieciństwa, a przyszłość jest jeszcze zupełnie niewiadomą. I w tym momencie właśnie ten rodzaj wzajemnego odniesienia jest dla nich jakoś bardzo istotny. Poczucie, że są w tym razem, że jest ta druga osoba, która obdarza troską, czułością, zrozumieniem, chyba tak jest szczególnie potrzebna w momencie liminalnym, czyli momencie, w którym się bardzo wiele rzeczy rozpada. Te punkty odniesienia przestają być tak wyraziste. Natomiast nie jest to... Już wtedy mamy problem z niespełnieniem, oczywiście.
Nie można się przytulić.
Tak, a ja bym chciała pociągnąć i tę myśl dalej, głębiej. Wspomnieć tu filozofa Emanuela Levinasa, który upatrywał właśnie w twarzy ludzkiej tego człowieka w najprostszej formie, taką obnażoną ze wszystkiego istotę ludzką. Przy czym od razu zwraca uwagę na to, że to obnażenie nie znaczy, nie gwarantuje poznania. To jest moment niepoznawalności tej drugiej osoby, moment tej, ktoś się udostępnia nam i jednocześnie w pełni daje odczuć, że jest, zawsze pozostanie niedostępny jakoś.
Twarz czyni niedostępnym?
Taki paradoks. Taki paradoks tego, że postrzegamy kogoś i filozofowie miłości w ogóle zwracają uwagę na to, że to nie jest tylko postrzeganie, tylko to jest akt afirmacji, w którym chcemy wyjść z siebie ku tej drugiej osobie, czyli w maksymalny sposób chcemy się do kogoś zbliżyć, a ona i tak pozostanie niedostępna.
Czyli chodzi o jakiś taki rodzaj transgresywności, tak? Przekraczania siebie za sprawą miłosnego kontaktu z drugim człowiekiem.
Tak. I ma to też, to poczucie ma też Artur, ponieważ gdy po kolejnych 12 latach pojawia się w już ich wspólnym życiu Hesong, to też bardziej uświadamia sobie, jak niedostępną osobą dla niego jest Nora. Przez to właśnie, że śni po koreańsku, że ma cały taki, całe zaplecze wspomnień, wyobrażeń, uwarunkowań, których on nigdy dobrze nie pozna. A jest to człowiek bardzo czuły i bardzo otwarty na nią, więc próbuje.
Ale wiesz co, powiem ci, że teraz sobie tak myślę o tym, bo można byłoby sobie pomyśleć, kiedy ogląda się pierwszy akt tego filmu, że to jest podążająco takimi wytartymi schematami love story, ale teraz, kiedy sobie myślę właśnie o tej scenie, w której Artur zaczyna zastanawiać się nad tym, czy tak jak Nora dla niego jest wyjątkowa i tu cytat czyni jego życie piękniejszym, to czy on także czyni jej życie piękniejszym i czy to nie jest tak, że gdyby pojawił się ktoś inny, kto znajdowałby się w tym samym miejscu w życiu, także zawodowym, to nie miałoby to znaczenia, jak wygląda ta twarz. Natomiast to, co teraz przyszło mi na myśl, to, że ten film pięknie pokazuje złożoność miłości, także tej, która znajduje swoje spełnienie w związku. To nie jest taki obraz miłości, który kojarzymy z filmów amerykańskich i nie tylko, które niejednokrotnie szkodzą bardzo wielu ludziom, którzy na przykład próbują wejść w związek i myślą sobie, no tak, no przecież to wszystko nie jest tak idealnie. Pojawiają się wątpliwości w mojej głowie, coś ze mną na pewno jest nie tak. Tymczasem, kiedy oglądamy poprzednie życie, Past Lives, Celine Song, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę to jest bardzo złożony świat, w którym biją się tak naprawdę różne nasze doświadczenia, różne nasze emocje, różne nasze relacje i ostatecznie z jednej strony faktycznie pozostaje uczucie, ale pozostaje też rozum. I to, myślę, jest całkiem ciekawe.
Bardzo mi się podoba w bohaterach, myślę, że chciałabym to od nich jakoś przejąć, taki rodzaj otwartości na wszystko, co się pojawia. Na właśnie każdą sytuację, która przychodzi. Na to, że spotkania mogą się odbywać bardzo rzadko, a i tak mogą być znaczące. Na to, że możemy czuć całą mieszaninę emocji. Tam jest bardzo dużo w warstwie psychologicznej, ale podskórnie nam danych emocji. Ale to dalej będzie wszystko dobre, piękne, jeśli rozmawiamy o pięknie. I pozwolę sobie wprowadzić mocniej te kategorie Inian, bo jest bardzo intrygująca.
To ja tylko zanim wprowadzisz, chciałbym podzielić się taką refleksją, bo my nawiążemy teraz do filozofii buddyjskiej poniekąd, że ten film to na marginesie, on jest też opowieścią o tym, że filozofia ma znaczenie i że ona może czasem bardzo pięknie uporządkować różne rzeczy, które tak na co dzień wydają nam się całkowicie niemożliwe do uporządkowania, osadzone wyłącznie w świecie emocji, nad którymi my przecież nie mamy kontroli. Yin-yang.
Yin-yang to z koreańskiego takie powinowactwo, które człowiek stwarza z innymi ludźmi, z wyznaniami, z przekonaniami w procesie kolejnych wcieleń, w procesie reinkarnacji zaczyna być warunkowany i te warstwy yin-yang osiadają jakoś na jego życiorysie.
Czyli to jest tak, że kogoś znałem w poprzednim wcieleniu i dlatego łączy mnie coś z nim teraz, tak?
Tak. W tej takiej popularnej wersji mniej więcej tak to się dekoduje. I chciałam zwrócić uwagę na podwójność wprowadzenia tego pojęcia, bo najpierw Nora tłumaczy Arturowi yin-yang w momencie ich romantycznego pierwszego spotkania i robi to w taki sposób ironiczny trochę. Znaczy mówi o tym, że o yin-yang się mówi, kiedy się chce kogoś poderwać, bo to dobrze brzmi, że trzeba 8000 warstw yin-yang, żeby dwie osoby spotkały się ze sobą tak ściśle, żeby poczuły miłość. I pomyślałam sobie, że dobrze, że to też pada w taki sposób, bo mam taki problem, że część filmów koreańskich, szczególnie w pewnym okresie, miała taką tendencję, żeby wypreparowywać pewne pojęcia z tej kultury, spłycać ten przekaz i je tak wydawać jako towar na eksport, żeby był bardziej zjadliwy dla konsumentów z Zachodu. I ten yin-yang tak przedstawiony, to mniej więcej tak brzmi. To jest taki tani chwyt faktycznie. Ale przez to, że później rozmawiają o tym z He-Song, ta kategoria nam się pogłębia znacząco. I tu zwrócę uwagę na źródło słów tego pojęcia chińskiego pochodzenia, które odnosi się już ściśle do filozofii buddyjskiej, do dwóch istotnych bardzo prawd, do prawa przyczyny i skutku i prawa 12 ogniw współzależnego powstawania.
To musisz o tym opowiedzieć. Jaki to ma związek i jak to pracuje w tym filmie, jak zostało to wykorzystane?
Mhm. W filozofii buddyjskiej świat, jakiego doświadczamy, składa się z, dzieli się na te elementy zewnętrzne, na żywioły i świat wewnętrzny. To jest świat naszej mowy, umysłu i ciała. I to jest świat relatywnych zjawisk, tak? Postrzegany przez każdego, kto nie uzyskuje, nie praktykuje form medytacji, dzięki którym uzyska wgląd, jaki jest ostateczny wymiar zjawisk. Więc w tym relatywnym świecie rzeczy przejawiają się właśnie zgodnie z okolicznościami. Każde zaistnienie ma swoją przyczynę. Prawo przyczyny i skutku jest bardzo demokratyczne i zgłasza, że nic nie zaistnieje bez pierwotnej przyczyny, a wszystko, co istnieje, ma swoje skutki. Można to też postrzegać w procesie odwrotnym, czyli zobaczyć, że w takim razie wszystko jest możliwe do jakiegoś odwrócenia, do zrozumienia, że zaistniało z jakiegoś powodu, czyli nie możemy mówić o jakichś kategoriach fatum i takiego... Nawet kategoria przeznaczenia jest w pewnym sensie podważana tutaj, więc jeśli mówimy o tych, a jest tu taka gra z klasycznym filmem, w którym bohaterowie są sobie po prostu przeznaczeni, jest wyższa siła, która nimi jakoś rządzi. Tu mocno się z tym gra, ponieważ prawo przyczyny i skutku wskazuje, że jesteśmy uwarunkowani i jeśli im lepiej zrozumiemy to prawo, tym lepiej zrozumiemy, dlaczego tak naprawdę znaleźliśmy się w tym punkcie, a nie innym. I jeśli czujemy, że to jest rodzaj fatum albo pozytywnie przeznaczenia, to raczej dlatego, że po prostu nie mamy wglądów w to, jak, dlaczego znaleźliśmy się w tym miejscu.
Jak ty w takim razie rozumiesz, jeśli nie przez pryzmat przeznaczenia, tę taką słynną i wzruszającą bardzo kwestię, którą w pewnym momencie wypowiada, i teraz ja będę miał problem, Hwasong? Jak ty wymawiasz?
Hesang.
Hesang. O, tak jest ładniej. Hesang, który mówi do Nory, tak, ty jesteś tą, która odchodzi dla mnie, ale dla niego jesteś tą, która zostaje. No to jest opowieść o jakimś przeznaczeniu w ramach tego konkretnego wcielenia i tego konkretnego świata, w którym znajdujemy się w tym momencie. Mm.
Albo decyzji. Nora jest uwarunkowana byciem Norą. Kobietą, która chce decydować w pełni o sobie i w bardzo kreatywny sposób podchodzi do swojego życia. I Arthur jest dla niej doskonałym dopełnieniem, bo myśli podobnie. Widać, jak ta relacja między nimi jest oparta na porozumieniu. Hesong jest zupełnie innego świata, ma inny sposób myślenia i ta jego tajemniczość, taka męskość, ale właśnie formułowana, oni są pokazywani na tle takich monumentalnych rzeźb, takich bardzo właśnie...
Statuły wolności nawet.
Też, ale chodzi mi o taki wymiar jakiejś takiej bryły, takiej bardzo wyrazistej, mocnej. No to jest dla niej ważny punkt odniesienia, ale raczej to nie jest osoba, z którą może się dopełnić w takiej wersji płynnej.
Ale to też jest bardzo ciekawe, bo ja sobie tak myślę o jednej z pierwszych scen, w których mama Nory pyta swoją córkę, a dlaczego tak ci się podoba ten Hesang? A ona mówi, bo jest taki bardzo męski. I nagle okazuje się, że mijają 24 lata od tego momentu i ona mówi, on jest taki męski, ale taki po koreańsku. I on sprawia, że ja się w jakiś sposób zaczynam zastanawiać nad swoją tożsamością, ale my widzimy, pomimo emocji, które w tym filmie są, pomimo rzewnego płaczu, który w pewnym momencie się pojawia, że życie emocjonalne to nie jest wyłącznie życie związane z nagłymi porywami emocjonalnymi, że to jest dużo bardziej złożona sfera, która równocześnie sprawia, że my sobie różne takie rzeczy kluczowe także dla naszego życia takiego osobistego przewartościowujemy, jak chociażby kwestie tego, czym jest męskość, której ja jako Nora potrzebuję w moim życiu.
Tak, bohaterowie analizują swój proces, swoje procesy emocjonalne i też znowu wspaniale podchodzą do tego, że wszystkie emocje są w pewnym sensie dobre, że warto je przeżyć, warto się z nimi spotkać, nie uciekać, nie unikać. I to spotkanie po latach, ta cykliczność w ogóle, ktoś zwrócił uwagę wczoraj w ramach rozmów z sali, jak, że to jest ciekawe, że nie tylko w tym momencie bycia tym 24-latkiem, ale po kolejnych 12 latach również oni są znowu w takim momencie liminalnym, w którym znowu muszą się jakoś określić i to ta cykliczność czasu, która jest tam pokazana, skłania nas też do myślenia o tym, że co jakiś czas my musimy się bardziej spotkać też z tym, co trudne i na nowo się określać, nawet jeśli to jest określenie, tak, to miejsce, w którym jestem, jest najlepsze i zgadzam się na takie życie, jakie prowadzę, ale ten akt wyboru wolnej woli jest bardzo ważny. Hesong prowadzi taką swoją tutaj podróż ku zrozumieniu procesu przywiązania. Ta dwunastka właśnie z 12 ogniw współzależnego powstawania gdzieś się w filmie przejawia w tej regularności spotkań, ale też sama zasada współzależnego powstawania przede wszystkim dotyczy procesu przywiązywania się do zjawisk. I w filozofii buddyjskiej interpretuje się proces przywiązania jako przyczynę cierpienia. Więc nie jest to proces który, do którego się dąży, ale który zachodzi niemal samoistnie. Właściwie w tych ogniwach wszystko przechodzi przez kontakt, przez doświadczenie zmysłowe, a potem już jest jakieś odczucie, pragnienie, lgnięcie i już mamy. I teraz Hesong skupia się, nie wiem czy świadomie, ale tak go interpretuję, że przyjeżdża po tych 12 latach po to, żeby skonfrontować się z pierwszym ogniwem tego procesu, czyli z niewiedzą. On chce zyskać wgląd w ich relacje, chce ją zrozumieć. Taką, jaka jest właśnie. Chce zaakceptować. To nie jest tak, że przyjeżdża od razu wyciągnąć swoją ukochaną z jej świata, porwać właśnie do swojego jak rycerz.
I będą żyli długo i szczęśliwie, prawda? Od tego swojego, to nawiązanie też do jednej z kwestii filmu Białego Złego Męża, prawda? To jest ten schemat, który nie zostaje zrealizowany. I dlatego też ten film po prostu jest ciekawy i przejmujący. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym postawimy wielokropek w trakcie naszego dzisiejszego spotkania i równocześnie gorąco zachęcimy Państwa do tego, żeby poprzednie życie Celine Song zobaczyć i sprawdzić, czy to, co mówiliśmy przez ostatnie pół godziny w magazynie filmowym z Anną Piskorską ma sens, czy też nie. Aniu, bardzo ci dziękuję. I powiedz tylko, czy już wiemy, kiedy będzie kolejne spotkanie filozoficzne?
Nie, jest to święto ruchome, więc trzeba śledzić repertuar kina na bieżąco. Natomiast dopowiadając, zachęcam do takiego otwartego kontaktu z tym filmem. To znaczy, myślę, że jest to taki czuły sens, więc można i w ten sposób podejść do samego siebie i zastanowić się też nad tym, co w naszych życiach takie niespełnione.
I to mówiła w magazynie filmowym Anna Piskorska, filmoznawczyni i filozofka. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w trakcie kolejnej dyskusji.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.